Dzień dobry Państwu. Witam jak zwykle serdecznie w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie. Witam pasjonatów, którzy zebrali się tutaj w Klubie Pasjonata Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który to klub moderuje pani Maria Suchy. Witamy serdecznie. Cieszę się bardzo, że znowu się widzimy. Dzień dobry. Proszę Państwa, okazja jest dzisiaj wyjątkowa, ponieważ mamy niezwykłych gości w naszej bibliotece. Witamy pana Stanisława Niemczaka, który przyjechał do nas opowiedzieć o rodzinie Ulmów. Pan Stanisław Niemczak urodził się w Markowej. Przeżył swoje dzieciństwo i młodość właśnie w tej miejscowości i pamięta marzec 1944 roku i te wydarzenia, które miały miejsce, te tragiczne wydarzenia w związku z zamordowaniem Józefa, Wiktorii i dzieci Ulmów oraz oczywiście Żydów, którzy tam się ukrywali. Pan Stanisław Niemczak jest bratankiem Wiktorii po mężu Ulma, czyli jak dobrze rozumiem, pana ojciec i Wiktoria to byli rodzeństwo, tak, czyli bliscy krewni, bliska rodzina, więc będziemy mieć okazję posłuchać od bezpośredniego świadka o tych wszystkich wydarzeniach, o samej Markowej, o historii tych czasów. Pan Stanisław Niemczak, oprócz tego, że pamięta te wydarzenia, próbował zgromadzić różne dokumenty dotyczące tej rodziny i te dokumenty były podstawą różnych publikacji, materiałów, książek, które między innymi tworzył pan Mateusz Szpytma, historyk IPN-u. Wszystko to doprowadziło do tego, że pamiętamy historię rodziny Ulmów, że powstało piękne muzeum w Markowej, które można zwiedzać, że też doprowadziło to w jakimś stopniu do beatyfikacji rodziny Ulmów. Dodam, że jest z nami pan Paweł Niemczak, który często jest naszym gościem. To jest syn pana Stanisława, jest członkiem klubu pasjonatów i opowiada o swoich podróżach, o fotografii. I zapraszam do posłuchania rozmowy i wspomnień o trudnej historii naszego regionu, Markowej, rodziny Ulmów.
Pan Stanisław Niemczak miał 5 lat, kiedy jego ciocia Wiktoria wyszła za mąż za Józefa Ulmę, a 14 lat, kiedy wydarzyła się ta tragedia. Jak pamięta pan Wiktorię, Józefa Ulmów?
Trochę pamiętam, bo pamiętam ich przygotowanie do ślubu, do wesela. Pamiętam, jak wybierali się, ażeby zaprosić gości na wesele. Bo w tamtym czasie to gości się prosiło bezpośrednio, trzeba było dojechać do ich domu. Dojechała ta młoda i ze Paszką. A z Paszką to najczęściej była siostra czy ktoś bliski z rodziny. W tym wypadku to była właśnie Wiktoria, jako ta młoda i jej siostra, nieco starsza Aniela. Końmi powoził szwagier właśnie, mąż Anieli. To sobie pamiętam, sam ten wyjazd, trochę przygotowania do wesela. I tak jak trochę, jak przez mgłę, pamiętam samo wesele. To wtedy wesele to były skromne. Wesele odbywało się w rodzinnym domu Wiktorii. Z tym, że ona wtedy była sierotą, bo ojciec jej zmarł rok wcześniej, a matka zmarła wtedy, kiedy ona miała zaledwie 6 lat. Była najmłodszym dzieckiem z 14 dzieci. Dożyło ich właściwie 6. Jedna dziewczyna no to zmarła mając 12, czy no chyba 12 lat, bo umarła na Hiszpankę w 1918 roku. To wtedy bardzo wielu ludzi zmarło na tę chorobę. Także 14 urodzonych dzieci, Jana i Franciszki Choma, no to zostało się 6 dorosłych. 3 braci i 3 siostry. Wszyscy w Markowej mieszkali, byli rolnikami. Jak powiedziałem, wesele było skromne. Pamiętam, że było piwo, chleb, masło, ser, takie gomułki sera na suche. No jakaś kapela chyba. Zdjęcie pod domem. Po weselu Wiktoria poszła mieszkać do swojego męża, bo on jeszcze wcześniej jako kawaler na swoim skrawku ziemi, który otrzymał od rodziców, wybudował dom. Nieduży taki skromny domek, ale już tam założyli to swoje gniazdo rodzinne. Po kolei zaczęli im rodzić się dzieci. Rok po ślubie urodziła się najstarsza, potem kolejne dzieci, kolejne. Także urodziło się sześcioro, z siódmym była w ciąży.
Ulmowie prowadzili gospodarstwo. Józef specjalizował się w uprawie warzyw, owoców, pszczelarstwie, hodowli jedwabników, a jego pasją była fotografia. Czy bywało, że Wiktoria odwiedzała rodzinny dom?
Tak, oczywiście. Dokąd, no jeszcze nie miała tak dzieci za dużo, to bardzo często przechodziła. No bardzo była związana z rodzinnym gniazdem, bo tak to trzeba nazwać. No sierotą była i właściwie to dla niej takimi wychowawcami, opiekunami było starsze rodzeństwo. I tak naprawdę już wesele to robił już mój tato, bo tato został spadkobiercą tego domu. I w większości pola był zobowiązany do opieki nad młodszym rodzeństwem. Także musiał jakoś tam i wesele sprawić, no i pomagać potem w budowie domu jednej siostrze, bratu. Także to tak było. No a potem jak wybuchła wojna w 1939 roku, no to Józef został powołany na wojnę. I wtedy Wiktoria już miała troje dzieci, dwie dziewczynki i chłopca. Przyszła do rodzinnego domu, no bo się tam na uboczu wszyscy, i zresztą i ta druga siostra po sąsiedzku mieszkała, ale więcej się trzymała tego domu rodzinnego. Bratowa taty też przyszła tutaj, no bo bała się sama, bo też męża nie było. Także ten dom rodzinny to było takie gniazdo, taki azyl bym powiedział. No i dopiero Józef wrócił z wojny późną jesienią, chory na czerwonkę. Tyle, co się doczołgał, można tak powiedzieć, bo ja to pamiętam, ja to widziałem. Wieczorem, to już była jesień, pewnie październik, zimno było, ponury dzień. Jak on dotarł, ciężko chory, prawie że ledwo żywy. No ale że w tym czasie, ja to podkreślam, stacjonowało dość sporo wojska niemieckiego i w związku z tym był tam lekarz też wojskowy. No i Wiktoria udała się do tego lekarza niemieckiego, on go leczył i go wyleczył. I dopiero później, już gdzieś przed świętami, chyba może w grudniu, może koniec listopada, dopiero poszli do swojego domu i tam mieszkali potem przez cały okres i wtedy już rzadziej przychodzili. Ale jeszcze tak do wojny, że mieli tylko troje tych dzieci, nawet tam zdjęcie widzieliśmy, na ławce siedzą pod domem siostry Anieli i tam jest zdjęcie rodziny Ulmów, te dwie siostry są, Aniela, Maria, ja tam jestem, mój brat. Także oni tu często przychodzili, a poza tym w czasie wojny, no to rodzina pomagała. I tu z tego rodzinnego domu od mojego taty, no to brali prawie regularnie mleko i inne rzeczy, bo oni właściwie już wtedy nic nie mieli, bo przed samą wojną jakie mieli w spadku pole po rodzicach, po jednych i drugich. Oni to wszystko sprzedali, nawet razem z tym domem. Ten dom kupił brat Józefa i kupili 5 hektarów pola koło Sokala. I nawet przed wojną już tam zaczął coś trochę gospodarzyć, zasiał trochę pszenicy. No ale wojna wybuchła, poszedł na wojnę. No tamte tereny zajęli w pierwszej chwili Sowieci. Ale potem, jak granica się przesunęła, jak Niemcy uderzyli w 1941 roku na Związek Radziecki, Ulman nawet pisał podanie do władz niemieckich o zezwolenie, żeby mógł sobie przewieźć zboże stamtąd. Ale nie wiem, czy to dostał to zezwolenie, że ja tego nie wiem. No i co jeszcze chcę powiedzieć, że w czasie okupacji te kontakty były, ale już tylko dorosłych ludzi, moich rodziców z nimi i oni z nami, ale dzieci już się nie kontaktowały.
A dlaczego? Dlaczego?
No bo dzieci mogą się wygadać. Ja tak się domyślam, że ich dzieci wtedy też tu nie chodzi, bo takie, no mogą się coś tam wygadać, że tam jacyś ludzie są. A poza tym Żydzi, którzy przechowywani byli u Ulmów, to widzieliśmy na zdjęciach, może jeszcze pokażę, że oni pracowali tam, ci Żydzi, tam przy drzewie są.
Garbowali skórę.
Tak, pomagali przy garbowaniu skór. Zresztą to byli rzeźnicy z Łańcuta. I oni tam dużo pomagali. Jest nawet zdjęcie, jak oni tam są na zewnątrz. Ja sobie zapamiętałem przed samą wojną, jeden z tych Żydów, młodych Żydów z Łańcuta, jechał przez Markowę furmanką w mundurze wojskowym, czyli był powołany do wojska. I to się zgadza, bo potem to zostało nawet udokumentowane. Było powiedziane, że Żydzi z Łańcuta szal. Jest ojciec, synowie, nic więcej o nich nie wiadomo. No, że byli z Łańcuta, rzeźnikami, kupowali cielęta i tak dalej, bo Żydzi świnmi nie handlowali. Pomału doszedłem ich nazwiska. Jeszcze z nimi przebywały dwie Żydówki z Markowej, z rodziny Goldmanów. Ojca tego Goldmana starego znałem, bo to niedaleko od nas mieszkał. I myślę tak, no jak to, obcy Żydzi, ludzie, mężczyźni i kobiety. Ale okazało się, że to byli krewni. I ci z Łańcuta nazywali się Goldmani też. Ale dlaczego na nich mówili szal? Bo ojciec tej rodziny, ten stary Żyd z brodą siwą, on na imię miał Saul. I z tego zrobili szala. Bo Żydów najczęściej znano nie po nazwisku, bo to czasem te nazwiska były takie trudne do wymówienia, tylko po imieniu. I w dalszych badaniach przez Mateusza i w ogóle Instytut, no wiele innych materiałów zostało zgromadzonych i wiele rzeczy udokumentowanych.
Powiedzmy o jednej bardzo ważnej sprawie. Dlaczego przechowywanie Żydów było bohaterstwem?
No tu się nad tym trzeba dobrze zastanowić. No ja mogę powiedzieć, że w naszym domu też byli Żydzi przechowywani. W moim domu rodzinnym, przez rodziców, to było młode małżeństwo z 4-letnim synkiem. No a końcem listopada, albo to było na początku grudnia, bo to różnie podają, była tak zarządzona akcja przez Niemców, ażeby wyszukać Żydów, którzy nie zgłosili się do getta. Bo w 1942 roku, w lecie, wszystkich Żydów gromadzono w gettach, no i potem mordowano. No ale Żydzi też nie byli durni i jak mogli, no to się tam gdzieś kryli po jakichś lasach, krzakach i tak dalej, czy gdzieś tam ludzi też byli niektórych. No i zarządzono takie poszukiwanie, ale był taki zwyczaj, że sołtys posumnie ogłaszał aktualne jakieś zarządzenia i powiedział o tym, że po południu będzie poszukiwanie Żydów. No to tato, jak się o tym dowiedział, mając tych Żydów w domu, no to ich dobrze schował, żeby ich nie znaleźli. Byli schowani w piwnicy, a jak się weszło tam do tej części piwnicy, były buraki złożone, zatkane burakami, także nic nie było widać. I proszę sobie wyobrazić, z takim małym dzieckiem, 4-letnim, żeby ono nie pisnęło nawet. Ale ci, którzy poszukiwali, no to bardzo skrupulatnie szukali. Szukali wszędzie, na strychu, w oborze, pod żłobem w oborze, nawet w zbiorniku na gnojówkę. Różnie było. Jedni pomagali i przechowywali, a inni, bo można szukać, ale nie znaleźć, prawda? Ale tu byli tacy, którzy naprawdę chcieli znaleźć. Ale to im nie wystarczyło, bo jeszcze na drugi dzień przyszli i ze stodoły wyrzucili wszystką słomę, bo wtedy w niedzielę w stodole nie szukali. No ale też ich tam nie było, bo tato w nocy tych Żydów przeprowadził do swojej siostry i tam ich schował. Takie to były historie, także to bardziej trzeba się było bać, no sąsiada, ja nie wiem kogo, bo się mógł ktoś nawet przypadkowo wygadać i ktoś inny z długim językiem poszedł gdzie tam, gdzie trzeba. I sprawa by się, no jak to mówiłoby się, rypła. Było już wiadomo, o co chodzi. I z tego powodu, że u nas tak jakby to miejsce było zdradzone, ci Żydzi przeszli do sąsiada, który się nazywał Antoni Szylard, bo tam przechowywała się dalsza rodzina właśnie tych, którzy byli u nas. Była tam ich matka, bracia, siostra. No i tam u tego Szylara no, przeżyli do końca wojny. Zresztą w Markowej przeżyło 28 osób. Także byli ludzie, którzy się podjęli tego zadania. Ile to trzeba było mieć odwagi, samozaparcia, to ja się tak do dzisiaj zastanawiam i nie jeden nawet z tych, co się przeżyli Żydzi, jak się dzisiaj wypowiadali, no to jakoś, no nie wiem, czy ja bym się tego podjął. I to, że oni zostali uznani również przez władze kościelne za błogosławionych, to jest bardzo słuszne. Mnie się czasami ktoś pyta, jak rozmawiają ze mną dziennikarze, no ale dlaczego akurat Ulmowie? Przypuszczam, dlatego, że byli ludzie, którzy potrafili dać świadectwo o nich, coś o nich powiedzieć. Poza tym były zdjęcia i jego rodziny, były książki, literatura różnych dziedzin, nie tylko techniczne czy jakieś takie zawodowe.
To byli świadkowie.
Byli świadkowie i te książki też były świadkami. Jeśli chodzi o jego takie życie duchowe, to książki takie powiedzmy religijne też o tym świadczą. Także tu trzeba było być wielkim, mocnym duchem, żeby się nie przestraszyć, żeby się nie bać.